Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest kolejny raz dzisiaj, kiedy wymawiałem to pozdrowienie, ale dlatego, że wciąż ono jest za słabe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słuchajcie, jedno z najpiękniejszych chrześcijańskich pozdrowień, które zanika. W Europie Zachodniej prawie wymarło. W Rzymie, wyobraźcie sobie, nawet kardynałowie pozdrawiają się buongiorno, dzień dobry. Agnesi e lodato Gesù Cristo. Ostatnio miał Jan Paweł II, który tak bardzo podkreślał wagę tego chwalenia Pana, spotykając drugą osobę. Dlatego proszę was, żebyśmy dbali o to, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w codzienności. Żebyśmy się nie bali, wchodząc do domów naszych braci, sióstr, znajomych, jako chrześcijanie pozdrawiać się, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wychodząc z domu, powiedzieć, nie wiem, może tylko w Beskidach tak się mówi, ale chyba nie, zostańcie z Bogiem. Boże cię prowadź. Ludzie, przecież kiedyś byliśmy przeniknięci tym wszystkim. Chodziliśmy cały czas w perspektywie sakrum. Nie pozwólmy sobie tego wydrzeć dzisiaj. No, taka dygresja. Ale słuchajcie, jesteśmy rzeczywiście... Ktoś mi zwrócił wczoraj uwagę, żebym nie mówił cały czas słuchajcie. Naprawdę dzięki tej wspólnocie Kościoła, ale wspólnocie choćby takich wydarzeń jak Strumienie Miłosierdzia, jesteśmy uprzywilejowani. Możemy patrzeć, oglądać cuda, których Bóg dokonuje codziennie, które są opisane w Ewangelii. Nieraz chrześcijanie przeżyją całe życie, umrą, pójdą do nieba, a nie zobaczą na świecie tego, że Bóg uzdrawia, tego, że Bóg wypędza demony, tego, że Bóg głosi z mocą Słowo Boże. Nie doświadczą tego przez całe swoje życie. A my, dzięki Bogu, choćby od wczoraj, doświadczamy tego, że Bóg uzdrawia. Bo ledwie tutaj przyszedłem, to już słyszałem świadectwa tego, co się dokonywało wczoraj w czasie nabożeństwa wieczornego. Jak Bóg działał w sercach, jak uzdrawiał. Bóg wyrzuca złe duchy, czego też od wczoraj jesteśmy świadkami, bo wielu z was mówi o tym, że zostało uwolnionych z różnych słabości, grzechów, czy tak wewnętrznie odczuwa, że Bóg to wszystko zabrał i pouwalniał. Dlatego naprawdę chwalmy Boga za tę wspólnotę, w której jesteśmy, że doświadczamy żywego Boga, żywej Ewangelii, żywego Jezusa. A wszystko to łączy się bardzo mocno z tym tematem kolejnej konferencji. Na programie możecie przeczytać właśnie to zdanie z psalmu, które tekst z psalmu wybrany, który będzie nam towarzyszył. Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu. I jeszcze troszkę o modlitwie w Duchu Świętym. Ta prośba do Boga samego. Nasyć nas o świcie swoją łaską. Nasyć nas o świcie. Ta prośba psalmisty, drodzy, wynika z tego pragnienia Słowa Bożego, o którym mówiliśmy wczoraj. To jest dar Ducha Świętego, który jest złożony w nasze serce, jak wczoraj mówiliśmy. To ogromne pragnienie słuchania Słowa, karmienia się Słowem Bożym. Chodzenia na co dzień, jakby pod rękę ze Słowem Pana. I ta prośba wynika właśnie z tego głodu słowa. Z tego głodu słowa, które nosimy w sobie. I my chcemy dzisiaj przyłączyć się do psalmisty. Od samego rana. Wołając, nasyć nas, Panie, swoją łaską od samego świtu. I potrzeba, byśmy bardzo pragnęli tego nasycenia. Tak mi się skojarzyło to o świcie, bo kiedyś byłem jeszcze klerykiem. Mamy taki zwyczaj, że wyjeżdżamy na wspólnotowe wakacje na Solinę, do zawozu koło Poleńczyka. Ksiądz Andrzej dobrze te tereny zna. Gdzieś znikł ksiądz Andrzej. Jest tutaj właśnie. Do zawozu jeździmy koło Poleńczyka na wakacje klerycy pod namioty w Bieszczady i przyjechał kiedyś nas odwiedzić misjonarz z Kamerunu, ksiądz Zdzisław. I tak nam zeszło, że wstaliśmy rano, nie całkiem późno, ale słońce już było w miarę wysoko. Troszkę, wiadomo, człowiek się ogarnął, później jakieś śniadanko, później kawa. I tak nam zeszło do 11 chyba. Słońce już było bardzo wysoko. Ale zanim zaczęliśmy śniadanie, mój wychowawca, no nie obrazi się, jak powiem, ksiądz Jacek, kto go zna, to się uśmieje. No i ksiądz Zdzisław mówi, odmówimy sobie razem jucznia. Tak, żeby było tak wspólnotowo. Na wakacjach mieliśmy wszystkie modlitwy wspólnotowe wieczorem, czyli nie szpory, adoracje i tak dalej. I wzięliśmy tę liturgię godzin, poszliśmy na te jezioro Solińskie, usiedliśmy na takiej ławeczce, południe prawie biło, a zaczynamy naszą modlitwę, a już nie zacytuję dokładnie, a w każdym razie słowa psalmu były takie, że zanim wstanie świt poranka, ja już wychwalam Ciebie, Panie, nie? A tu było południe. Jakżeśmy się zebrali do tej modlitwy. Słuchajcie, żeby nie było tak w naszym życiu, że zanim się zbierzemy do tej modlitwy i powiemy Panu Bogu, że my Go od samego rana chcemy chwalić, a tu słońce chyli się ku zachodowi, bo nam tak zeszło. Bo ktoś przyszedł, bo coś było do roboty, bo rano się za późno wstało, nie zdążyło się nawet odmówić podstawowego pacierza. Zajmijmy się tymi świtami. Chciałbym zwrócić uwagę na trzy takie świty. Nie świty w sensie jakichś grup w społeczeństwie, tylko właśnie tego początku. Świt życia biologicznego. Pierwsza rzecz, świt życia biologicznego. Dzisiaj na nowo musimy zaprosić Pana Jezusa do świtu naszego życia, do świtu naszego, do poczęcia naszego życia, do momentu poczęcia, do momentu narodzenia, przyjścia na świat. Dlaczego to jest tak ważne? My niejednokrotnie nawet nie wiemy, w jakich okolicznościach, w jakiej atmosferze, w jakiej sytuacji zostaliśmy poczęci. I nie mówię tego, żeby oskarżać, broń Boże, naszych rodziców. Nie, bo nawet często nie mamy świadomości, jak to było. Mogło być pięknie, z miłością, ale mogło być nie do końca tak. Mogło być inaczej. Mogło być sakramentalnie, mogło nie być sakramentalnie. I nie chodzi o to, żeby tu kogokolwiek oskarżać, czy żeby rozliczać, ale żeby Pana Boga w ten moment mojego poczęcia zaprosić ze swoją łaską. Żeby Go uwielbiać w tym, że zostałem poczęty. Żeby Bóg ten moment wypełnił. Żeby on był przeniknięty łaską Bożą. Żeby nawet jeżeli jakieś okoliczności tego wielkiego wydarzenia, tego gigantycznego wydarzenia dla każdego z nas, bo tutaj zaczyna się jakby, wiadomo, w sercu Boga się zaczęła już nasza historia zbawienia, ale w momencie poczęcia ta historia zbawienia jakby rusza z większą mocą. Rozpoczyna się nasza droga do świętości. W momencie poczęcia zaczęła się nasza droga do nieba. Więc potrzeba jakiegoś wielkiego, gigantycznego dziękczynienia Panu Bogu za moment poczęcia, za świt naszego życia. I potrzeba wołania by ten Bóg przenikał ten moment. To jest tak bardzo ważne, byśmy świadomie ten moment Panu Bogu oddali. Właśnie ze względu na przeróżne okoliczności tego wydarzenia. Uświadomiłem sobie to tak bardzo mocno, kiedy kilka dni temu egzorcyzmowałem młodą kobietę, u której jakoś tak to stoi w miejscu. Znaczy złe duchy się ujawniły, znamy nawet ich imiona, ale żaden z nich na ten moment nie zamierza opuścić ciała tej kobiety pomimo wielu, wielu już egzorcyzmów. I wydawało się, że tak wszystko w zasadzie stoi w miejscu, nie wiadomo w którą stronę iść. I tak ni stąd, ni zowąd, przygotowując tę konferencję, akurat się to nałożyło, mówię tak sobie: Panie Boże, tak po cichu, tak w zasadzie szeptem, Panie Boże, przeniknij moment poczęcia. Przeniknij moment poczęcia tej kobiety. Słuchajcie, myśleliśmy, że tynk ze ściany zejdzie. Taki ryk. Tylko nie to. Ona jest moja od samego poczęcia. Odwal się, ty taki owaki, od tego. Rób sobie wszystko, co chcesz, tylko nic nie gadaj o poczęciu. Kilkadziesiąt minut później modliliśmy się tylko o to, by Bóg przenikał swoją łaską ten moment jej poczęcia. I to było nieprawdopodobnie uwalniające, wyzwalające, powodujące, że ten zły duch nie miał już zaczepienia. Tak ważne to jest. Trzeba zobaczyć, drodzy, na ile ja też świadomie jestem wdzięczna, jestem wdzięczny Panu Bogu za świt mojego życia. Bo jeśli nie jestem wdzięczny za świt mojego życia, to ja nie zaproszę tam Pana Boga. Jeśli nie jestem wdzięczny, nie cieszę się z mojego życia, to nie będę wielbił Pana Boga, że się narodziłam czy narodziłem. Więc trzeba wielkiego wielbienia, zaproszenia Pana Boga w ten świt życia, Jego uwielbienia za dar tego życia. Kolejna sprawa, świt życia duchowego. Świt życia duchowego. No niewątpliwie dla nas jest to chrzest święty. Chrzest święty. I zobaczcie, jak wielka walka dzisiaj toczy się o ten sakrament. Z każdej strony słyszymy. Po co chrzest? Czemu dziecko zniewalać? Niech dziecko poczeka. Będzie dorosłe, zdecyduje, czy chce być chrześcijaninem, czy nie. Rodzice chrześcijańscy sami sobie zabrali wielką moc duchową, którą mają, ale sami się z niej odzierają. Moc oddania dziecka w ręce Panu Bogu. To Bóg wymyślił, że rodzice mają prawo duchowe prawo oddania dziecka swojego w ręce Boga. Pismo Święte mówi, każde pierworodne, które się narodzi, będzie poświęcone Panu. To jest prawo Boże. Bóg dał takie prawo rodzicom, by ofiarowali swoje dziecko. Jezus został ofiarowany w świątyni. Ktoś powie, czy trzeba było ofiarować Pana Jezusa Bogu Ojcu, trzeba było ofiarować Boga samemu Bogu? Rodzice otrzymali prawo, duchowe prawo oddania dziecka swojego w ręce Pana Boga. A dzisiaj z wykrzywionym pojęciem wolności chce się to prawo zabrać. I co się dzieje w tym momencie? Skazujemy dziecko na życie już nie tyle bez łaski uświęcającej, co w grzechu pierworodnym. Rodzice chrześcijańscy, którzy decydują się, że nie ochrzczą swojego dziecka, skazują go na chodzenie przez wiele lat może, a może przez całe życie w grzechu pierworodnym. Za każdym razem, kiedy rodzice mówią, że chcą dać prawo swojemu dziecku do tego, by wybrało swoją religię, to nie znaczy, że pragną wolności dla tego dziecka. To jest moja teoria. Mogę się mylić, ale z obserwacji tak to widzę, że to rodzice mają problem z wiarą. Sami rodzice mają problem z wiarą swoją, a nie chcą dać wolny wybór swojemu dziecku. Nie chodzi tu o wolność dla dziecka. Chodzi o to, że oni mają problem ze swoją wiarą i nie wiedzą, jak sobie to poukładać. I zobaczcie, że jak się rodzice nawracają, to już jakoś nie myślą o tej wolności dla dziecka, żeby jeszcze czekać. Tylko jak się nawrócą, to od razu chrzczą. Aż dzwoni do mnie kobieta, która mówi, proszę księdza, mam córki 6-7 lat, jak je ochrzcić, bośmy się nawrócili. No to gdzie był problem? Chciały dać wolność dziecku, czy problem był w nawróceniu rodziców? Dlaczego więc ma cierpieć małe dziecko, pozostając w grzechu pierworodnym przez wiele lat? I zobaczcie, tym samym odmawiając Panu Bogu tego świtu, zaproszenia Go do świtu tego życia duchowego, wskazujemy się na to, że po naszych ulicach będzie chodziło coraz więcej osób bez łaski uświęcającej. Czy myśleliście o tym, że żyjąc w Polsce, gdzie jest tyle kościołów, tyle osób wiernie przystępuje do sakramentów, że chodząc ulicami miast, mijacie ludzi, którzy są w łasce uświęcającej? Ja to odkryłem dopiero, kiedy zacząłem mieć kontakt z osobami zniewolonymi. Osoby zniewolone przy ludziach, którzy są w łasce uświęcającej, dobrze się czują. Kiedy się źle czują? Kiedy idzie osoba obok nich albo spotykają osobę w grzechach, bo zło się komunikuje, duchy się komunikują. Kiedyś jedna osoba zniewolona, która mieszkała za granicą, wróciła do Polski, mówi: Boże, jak dobrze jest chodzić polskimi ulicami. Bo mijam ludzi, którzy są w łasce uświęcającej. A to spowodował świt życia duchowego, chrzest święty. I to, że ci ludzie dalej tym żyją, że zapraszają trzy dnia Boga do świtu swojego życia duchowego. Ale rodzice, tak samo jak mają prawo oddać Panu Bogu dziecko swoje, tak samo niestety mają prawo, duchową moc oddania dzieci złemu duchowi. Ktoś pyta, jak to jest możliwe, że małe dziecko jest opętane, ma 4 lata, a siedzi w nim legion i inne złe duchy. Jak to jest możliwe, że 4-letnie dziecko, 2-letnie dziecko jest opętane? Przecież, żeby być opętanym, trzeba paktować ze złym duchem. Trzeba świadomie przyjąć, wpuścić złego ducha do swojego życia, do swojego ciała. To jak to możliwe? No właśnie. Rodzice niestety mają moc oddania dziecka złemu duchowi. Znam sytuację rodziny, młodych ludzi, którzy byli w sekcie satanistycznej. I ich dziecko poczęło się w czasie rytu satanistycznego. I to dziecko jest opętane. Rodzice mają moc oddać dziecko Bogu, ale mają moc niestety oddać też drugiej stronie. Jeżeli dziecko nie jest oddane Panu Bogu, to jest narażone na to, że zły duch, o którym mówiliśmy wczoraj, że nie szanuje wolnej woli człowieka, Może to dziecko w okolicznościach życia, kiedy ono zacznie jeszcze grzechy popełniać, kiedy zacznie czynić zło świadomie, nie daj Boże, pójdzie w rejon sekt czy okultyzmu, prosta droga do tego, żeby być niewolą. I ostatni świt to świt codzienności. To nasza codzienność, drodzy, musi być przepełniona od świtu wołaniem o łaskę Pana. Właśnie nie od południa. Nie od południa. Nie naśladujcie we wszystkim księży właśnie. Żartuję trochę. No ale tego właśnie nie naśladujcie, żebyśmy się modlili w południe. Juczniom. Juczniom to ta dziewiąta to już taka chyba ostatnia godzina, cośmy tutaj zaczęli, bo już południe się zbliża. Od świtu zapraszajmy Pana Jezusa ze swoją łaską. Pan Bóg musi być na pierwszym miejscu. Niech to wołanie, zanim otworzysz oczy, zanim klękniesz do modlitwy, przeżegnaj się Krzyżem Świętym. Ucałuj krzyżyk, który masz na piersi. Powiedz Jezu, ufam Tobie. Jak otworzysz oczy, nawiąż kontakt z Panem Bogiem. Zrób to świadomie. Od świtu każdego dnia zapraszaj Boga do swojego życia. To sprawi, że Bóg będzie na pierwszym miejscu. A stare polskie przysłowie. Jeśli Bóg na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. Nie możemy zaczynać dnia od takiej w cudzysłowie modlitwy. Pomodlę się później. Kiedyś wspominałem na sercjańskich dniach młodych, tak się uzewnętrzniłem, czasem mi się to tak zdarza i tu mi się też zdarzy, to powiem, bo to jakoś tam przemawia do mnie też osobiście. Mam problem ze wstawaniem i niestety ta drzemka jest, to jest fatalne po prostu, że można tę drzemkę sobie ustawić. No ale zawsze ambitnie, każdego wieczoru próbuję nastawić budzik ambitnie wcześnie. No i zawsze tak jest, no znaczy nie zawsze, no ale zdarza się często, że po prostu, a jeszcze drzemka, nie? Jeszcze pięć minut. No i tak się może zdarzyć, że się prześpi wszystko. Bo za pięć minut. Prozaiczna sytuacja też. Ostatnio bardzo mocno się przestraszyłem. Miałem taką robotę do zrobienia, która musiała być zrobiona. Wydawało się po ludzku, że musi być zrobiona. No i siedziałem do czwartej rano nad tekstem i robiłem. Mówię, muszę to zrobić, bo już tak jestem spóźniony. Zrobiłem. O czwartej rano wysłałem maila. Idę spać. 6:45 powinienem być w kaplicy na juczni. I 6 z minutami dzwoni mój telefon. Wybudził mnie po 2 godzinach. Patrzę, mój przełożony. Myślę sobie, ale gorliwiec. Dzisiaj akurat, kiedy tyle pracowałem, będzie pilnował, żebym wstał na modlitwę. Nie? Jeszcze sobie źle o przełożonym pomyślałem. No i nic, wyciszyłem, przewróciłem się na drugi bok i spałem dalej. Co się okazało? Że pękła nam rura i zalewało całą kuchnię. No i potrzebowali chłopcy pomocy. Każda para rąk była ważna. I nic by nie było, bo sobie poradzili. Ale jaki problem? Kiedy ja wstałem, pomyślałem tak. Gdyby o tej 6 z minutami, kiedy mój przełożony dzwonił, kiedy rura pękła, przyszedł Pan Jezus na ziemię. Bo w każdej chwili może przyjść. Może w czasie tej konferencji Jezus przyjść i skończyć ten świat. Uczynić go nową ziemią i nowym niebem. Gdyby przyszedł Pan Jezus, czy On by mnie zastał na pełnieniu woli Bożej? Nie. I guzik z tego, co zrobiłem do 4 rano, to nie miało żadnego by znaczenia. Bo wolą Bożą było, żebym w tym czasie był na modlitwach. W tym przypadku jeszcze ratował chałupę. A nie spał. Więc tamta robota powinna poczekać. Nawet jeśli bym się spóźnił. Bo pełnienie woli Bożej jest na pierwszym miejscu. No i mój przełożony się śmiał. Ciekawe, na ile ci to wystarczy, żebyś punktualnie wstawał. Ale pocieszył mnie, że na pewno Pan mu jakoś tam usprawiedliwił. Po co to wszystko? Po co zapraszanie Jezusa do tych świtów naszego życia? Po to, jak psalmista mówi, byśmy mogli się cieszyć. Byśmy mogli być ludźmi szczęśliwymi. No, ciężko jest, kiedy widać chrześcijan, a w Polsce jest 90 parę procent, mówię o ochrzczonych, nie powiem, którzy chodzą, no ja to tam ukułem to powiedzenie, związani z płytą chodnikową. No po prostu głowa, nie, w dół, to tak wygląda, nie? Kiedyś głosiłem Słowo Boże w takiej małej miejscowości Stockport koło Manchesteru i tam wspólnota chrześcijan liczy 400 osób, katolików. Ci ludzie, jak się mijają na ulicach, to się tak pozdrawiają. Tak, po prostu, tak, nie? Z daleka. Bo idzie katol, idzie chrześcijanin, idzie członek mojej wspólnoty. Ja kiedyś podchodzę w autobusie do jednej siostry zakonnej, jak przyszedłem do Rzymu, szukałem takich patriotycznych jakichś uniesień w obcym kraju i patrzę siostra, której habit wskazuje na to, że na bank jest Polką. Podchodzę do niej, szczęść Boże, siostro. Przepraszam, my się znamy? Niech ksiądz pójdzie zaczepiać, mówi, inne siostry. Później głosiłem w tej wspólnocie skupienie w Adwencie za 2 miesiące. I przyszła, mówiła, że miała ciężki dzień akurat wtedy. No tak się zdarza. No ale jedyne, co nas łączyło, to chrzest i konsekracja. No ale czasem to, widzicie, nie zajdzie. Niestety, no, nie ma w nas radości, nie ma w nas pokoju serca. Dlaczego? Bo nie pełnimy woli Bożej. Albo oskarżamy Pana Boga o wszystkie nasze nieszczęścia. Coś, o czym mówiliśmy wczoraj. A jeśli mamy przekonanie, że pełnimy wolę Pana Boga, że mamy czyste sumienie, że nie idziemy za tą modą życia niesakramentalnego, jak żeśmy mówili wczoraj, że naszą modą życia jest życie w łasce uświęcającej, że ja nie pozostaję ani dnia bez łaski uświęcającej. Towarzyszę gdzieś tam duchowo takiemu muzykowi jednemu. Słuchajcie, jak tylko by się zdarzyło, że nie jest w stanie łaski uświęcającej, to choćby miał umordować spotkanego księdza, to nie wypuści, dopóki ten go nie wyspowiada. Tylko kogoś dobry. Bo on na co dzień chce żyć w łasce uświęcającej. Niedawno w naszej parafii w Stopicy powiedziałem, mówię, słuchajcie, żyjmy codziennie w łasce uświęcającej. Mówię, jesteśmy tu w klasztorze. Ktokolwiek by się chciał, którejkolwiek wyspowiadać, mówię, to choćby to była 4 rano, To niech przyjdzie, puka furtę i będzie wyspowiadany. Mówię, pewnie nie u mnie, bo się nie można mnie dobudzić, ale na pewno któryś z księży zejdzie. I schodzimy do zakrystii, a jeden z księży mówi, no przesadziłeś teraz. Kiedyś wysłałem, zachęciłem do spowiedzi taką panią jedną. No i mówię, a gdzie ja znajdę teraz konfesjonał, gdzie ja tamto, siamto, wamto, mówię. Idź, szukaj, w Krakowie na pewno coś znajdziesz. No i dostaję SMS-a za jakiś czas. Siedzę w długiej kolejce. Jest pierwszy piątek miesiąca. Ksiądz w konfesjonale ma z 90 lat i śpi. Ja odpisałem: Pan Bóg przez tego księdza powie ci, co ma ci powiedzieć. I nic więcej. Ale to, co trzeba. Siedź tam cierpliwie. Słuchajcie, rozmawiamy później. A ona mówi tak: podchodź do konfesjonału, ksiądz śpi. Klęka, rozpoczął spowiedź i znowu drzemka. Już zmęczony, w podeszłym wieku, no nie masz co dziwić. I kiedy się jej wydawało, że nic jakby po ludzku z tej spowiedzi, ten ksiądz otwierał oczy mi tak: człowiek to jest szczęśliwy, jak ma czyste sumienie. I poszedł spać dalej. I ona wyszła od spowiedzi i mówi: Boże, tyle lat żyję, żeby usłyszeć takie słowa, że człowiek jest szczęśliwy, jak ma czyste sumienie. A nie jak ma pieniądze, nie jak ma co jeść czy spać. To potrzebne wszystko, ale szczęśliwy to jest człowiek, jak ma czyste serce. Żyje w łasce uświęcającej, to jest człowiek szczęśliwy. No i powiedział. I nie możemy pozwolić, by tę wewnętrzną radość, ten pokój serca coś nam zburzyło. A burzy co? Burzy to, czym się karmimy. Burzy to, czym się karmimy. Do pewnego czasu dostaję często SMS-y od złego ducha na telefon czy maile z różnych numerów i tak dalej. Taka jego stała praktyka, jeśli egzorcystów popytali, to każdy jakiś z tym ma do czynienia. I do pewnego momentu czytałem te SMS-y i wprowadzały w moje serce wielki niepokój. Nieraz to były groźby i tak dalej. I kiedyś jestem na modlitwie, pytam: Panie Boże, co z tym zrobić? Nie? Bo myślałem, że te SMS-y są jakieś ważne dla prowadzenia osób, które na przykład dotyczyły. I w sercu takie przekonanie: nie czytaj. Po co masz czytać to, co mówi diabeł? To tylko burzy pokój twojego serca. Kogo masz słuchać? Boga słuchaj. Słowem Bożym się karma, nie tym, co mówi diabeł. Więc przestałem to czytać. Usuwam. Przychodzi, usuwam. I co się okazuje? Że diabeł przestaje pisać. Częstotliwość wysyłania tych SMS-ów przychodzenia znacznie się zmniejszyła. Zobaczcie, jak się można wkręcić. Jak się można wkręcić. A był to taki dreszczyk emocji. Raz siedzę przed komputerem, dostaję SMS-a: stoję za tobą, po włosku, żeby było ciekawiej, stoję za tobą i zaczynam cię straszyć. No, przeczytałem, przeżegnałem, usunąłem, piszę dalej. Południe samo. Nie wierzysz? 3. Skasowałem, przeżegnałem. Zastukam 3 razy w drzwi. Kolejny SMS, nie? No już mnie tak troszkę obleciało, a tu w drzwi bum, bum, bum. Wyrwałem kropidło, otworzyłem drzwi, zlałem tam ten korytarz. Skasowałem SMS-a i tyle było. Gdybym się nie wdał w to czytanie, to pewnie by nic nie stukało. No ale diabeł lubi wkręcać nas w różne gierki. Bądźcie czujni. Nie dajcie się wkręcić dosłownie w takie diabelskie gadanie. O tym jego działaniu będzie w ostatniej konferencji dzisiaj. Nie dajmy się. Czym się karmisz, żeby zachować pokój serca? Już kończę. Ostatnia rzecz to, byśmy mogli uwielbiać. Słuchajcie, i ta modlitwa w Duchu Świętym. Chyba ze 3 razy to, słuchajcie, już powiedziałem, nie? Ale to jeszcze znośnie. 3 razy, pilnuję się. byśmy mogli uwielbiać Boga. To po to wołamy o łaskę, byśmy mogli uwielbiać Boga. To, że my się modlimy, to nie jest nasza łaska, którą my dajemy Panu Bogu. Tylko nasza modlitwa jest odpowiedzią na natchnienia Boże. Nie zapomnę sobie, jak nasz liturgista, zresztą znany w Krakowie ksiądz Stanisław Mieszczak, rysował nam takie strzałki na tablicy, żeby nam to pokazać. Tu Pan Bóg, tutaj człowiek. I rysował nam strzałki, jaka jest logika tego boskiego działania, żebyśmy to widzieli, że to było przy okazji modlitwy za zmarłych, że to nie jest nasza inicjatywa, że ja się pomodlę za mojego dziadka, który zmarł. To nie jest ta strzałka do Pana Boga ode mnie, nie. To jest strzałka od Pana Boga w moje serce. Pomódl się za swojego dziadka, który zmarł. A ty albo na to odpowiesz, albo nie. Jeśli odpowiesz, to czerpiesz z łaski Pana Boga, zdobywasz dobra duchowe, którymi dzielisz się później ludźmi, którzy są w czyściu. Ale to jest nasza odpowiedź na działanie Pana Boga, na Jego natchnienia, na Jego pragnienia, by się modlić za te osoby. Więc trzeba prosić o tę łaskę, zapraszać od samego rana Pana Boga, byśmy byli nią przeniknięci. Dlaczego? Właśnie tutaj schodzę do modlitwy w Duchu Świętym. By prawdziwa modlitwa w Duchu Świętym była możliwa, to musimy zostawić to, co nas ogranicza. Musimy powierzyć Panu Bogu nasze słabości. Musimy powierzyć nasze choroby, nasze problemy, nasze troski i stanąć dosłownie takimi nagimi przed Panem. Bez niczego. By móc Go uwielbiać. By móc Go uwielbiać w duchu. Kilka miesięcy temu właśnie w Boże Ciało, o tym troszkę wspominałem wczoraj, moja siostra z moim bratem wraz z całą grupą z parafii wracali z koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha. I blisko już domu pijany mężczyzna wjechał w samochód. Moja siostra z moim bratem ucierpieli najbardziej. Ania wylądowała najpierw w Brzesku, w szpitalu, tam sobie nie poradzili z tą jej połamaną szczęką. Wylądowała później w Krakowie. I wahali się lekarze, czy ją od razu operować, czy poczekać, założyć te druty i poczekać z operacją. Założyli jej druty, to jest dziewczyna 15-letnia, drobnej budowy, pięknej twarzy, takiej kruchej, delikatnej. Zadrutowali jej tę szczękę. Cierpiała bardzo, choć zupełnie nie dawała tego po sobie poznać. Te druty przebijały jej policzek od wewnątrz. Krwawiła, nie mogła nic jeść, przez jakąś rurkę tam miała tylko podawane płyny. Ogromne cierpienie, ogromny ból. I po dwóch tygodniach, czy po trzech, ściągnęli jej te druty, żeby dalej obserwować, co będzie. Czy będzie dalej potrzebna operacja, czy nie. I rehabilitanci powiedzieli, że jeżeli w ciągu jakiegoś czasu nie otworzy buzi, żeby włożyć dwa palce, to potrzebna będzie operacja. No i Ania z moim bratem pojechali do Dębowca na saletyńskie Dni Młodych. I tam w czasie uwielbienia prowadzący uwielbienie powiedział tak. Jeśli coś was ogranicza w uwielbieniu Pana, chorujecie, macie jakieś słabości, oddajcie to teraz Jezusowi, byście mogli wolniej uwielbiać Pana Boga. Byście się mogli modlić w duchu. A moja siostra, która nie mogła jeść jeszcze, bo mój brat dawał jej środek z chleba, a on zjadał skórki, bo ona nie była skórki z chleba w stanie przegryźć. Mówi, Panie Boże, to ja na pierwszym miejscu oddaję Ci żal do tego człowieka, który nam to zrobił. A na drugim miejscu oddaję Ci moją chorą szczękę. I po chwili się zorientowała, że śpiewa z ludźmi. Dostałem po północy, jak się uwielbienie skończyło, SMS-a: jem tosty. Ale ja oczywiście nie załapałem, o co biega. Przyjechała do domu, mama mówi: nie było was tydzień, coś mam dla was specjalnego, coś tam mama gotowała. A Ania mówi: mamuś, ja też mam coś specjalnego. I przyniosła flet poprzeczny i zaczęła na nim grać. Czy jakiej precyzji trzeba, żeby... Ja nie wiem, bo nie grałem, a podobno trzeba wielkiej precyzji, żeby grać na flecie poprzecznym. Bóg ją uzdrowił w momencie. Ale co więcej, Ania w świadectwie, które napisała, pisała, że przede wszystkim Bóg jej zabrał żal do tego człowieka za to, co im zrobił. Więc potrzeba oddania, by się modlić w duchu, potrzeba oddania naszych słabości, naszych lęków, naszych chorób, trosk Panu Bogu, byśmy mogli uwielbiać Boga nieskrępowanie. W przeciwnym razie trudno nam się skupić, ciężko nam się zmodlić, ciężko jakikolwiek sposób zacząć to wielbienie. Inną opcją, to już ostatnia rzecz, jest zdanie się na te słowa, które Pan Bóg powiedział do nas, że w momencie, kiedy nie wiecie, jak się modlić, to sam Duch przyczynia się w błaganiach za wami. Czyli Duch się was modli. Duch się was modli. Duch Święty się was modli. I byłem, słuchajcie, sceptykiem w pewnym momencie modlitwy w językach. Dlaczego? Bo najpierw się zachwyciłem. Jako młody ksiądz byłem na spotkaniu formacyjnym dla księży. Młody księży z naszej prowincji. I pewien znany profesor, który prowadził nam te dni, powiedział, że trzeba być idiotą, żeby się modlić w językach. Jeśli ksiądz na mszy albo w kościele zaczyna modlitwę w językach, to jest ksiądz głupcem. Ja czułem się bardzo upokorzony przy kilkudziesięciu księżach. Salwa śmiechu temu towarzyszyła. Wycofałem się. Do momentu, kiedy zacząłem egzorcyzmować. Kiedy już braknie rytuału, kiedy już brakuje relikwii, kiedy woda święcona już nie skutkuje. Nadszedł kiedyś taki właśnie moment i takie zwątpienie. Co robić? To jest bez sensu. I wtedy przypomniały mi się słowa Pana. Jeśli nie wiesz, jak się modlić, to Duch się przyczynia za tobą. I zacząłem się modlić w językach, a duchy zaczęły wychodzić. Bo nie mogły znieść psalmów, które podobno śpiewałem. Nie podobno, śpiewałem. Ale ja o tym nie wiedziałem, jakim tekstem się modlę. I niesamowita sytuacja była kiedyś na egzorcyzmie. Skończył się w ogóle wielkim wielbieniem Pana, bo została osoba uwolniona. Modliłem się nad ciężko zniewoloną kobietą i towarzyszyło mi trzech, już teraz księży, ale wtedy diakonów nasz. To był Wigilia Matki Bożej Częstochowskiej, 2 maja tego roku. Później miałem rekolekcję dla Nowego Jeruzalem, to tam tym żyłem, opowiadałem to wszystko. Nawiasem mówiąc, jeszcze raz dziękuję za sutannę, bo na tym egzorcyzmie straciłem sutannę, a Nowe Jeruzalem wtedy zrobiło składkę na nową w tych rekolekcjach. I kiedy brakowało już wszystkiego, słuchajcie, mówię: Panie, Ty się w nas módl, bo my już nie umiemy. I zacząłem się modlić w językach, a demon krzyczy: nie, tylko nie odmawiaj psalmu 51. No to ktoś tam otworzył z diakonów psalm 51, duch poszedł. Za chwilę słyszę, diakon obok mnie zaczyna modlitwę w językach. A nie, tylko nie mów, że jak śmierć potężna jest miłość i tak dalej, nie? No to pieśń nad pieśniami i dawaj, duch poszedł, nie? No i był z nami taki diakon, który ma pod względem intelektualnym bije nas wszystkich razem wziętych po prostu na łeb na szyję. No ale tak wybitnie uzdolnieni księża czasami mają kłopot właśnie z czymś takim, jak choćby modlitwa w językach, czy czymś takim jest nie do końca możliwe do zdefiniowania przez teologię. No i ja słyszę i tak patrzę i nie wierzę, a ten diakon pod wpływem tego, co się działo, zaczyna modlitwę w językach. No i duchy znowu wyszły. Na koniec żeśmy się wszyscy cztery już modlili w językach na tym egzorcyzmie. A godzinę później sam Lucyfer musiał opuścić tę kobietę, która dzisiaj cieszy się wolnością po 30 latach życia. Modlitwa w duchu, bo kiedy my nie wiemy, jak się modlić, to sam duch przyczynia się w błaganiach za nami. Tak więc, drodzy, zaprośmy z całych sił Boga do świtu naszego życia biologicznego, do świtu naszego życia duchowego, do naszej codzienności. Oddajmy Mu nasze słabości, zranienia, byśmy mogli wielbić. A kiedy już nam brakuje po ludzku tej modlitwy, to prośmy, by sam Duch przyczyniał się w błaganiach za nami.